Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Dzisiejszy GPS poświęcamy problemowi wojny i pokoju w XXI wieku, zwłaszcza na progu roku 2023. Jesteśmy już po rozważaniach natury teoretycznej, można powiedzieć filozoficznej, związaną z tym, czym jest wojna. Czy powinniśmy mówić o wojnie, czy może wojnach? Wydaje nam się, że jest pewien rdzeń semantyczny tego pojęcia, ale ono tak dzisiaj szeroko się rozwija, że musimy dodawać kolejne płaszczyzny. Wojna informacyjna, wojna cybernetyczna, być może wojna kosmiczna. Dla nas, naukowców i też słuchaczy, wyzwanie polega na tym, żeby poprzez te doprecyzowane pojęcia nie gubić sensu wojny, i po to tutaj dzisiaj jesteśmy. Dołącza do nas, do rozmowy w GPS na temat wojny, pan Marek Stefan, zgodnie z zapowiedzią, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił, który przy okazji promujemy i polecamy państwa uwadze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Bardzo się cieszę, że dołącza pan do nas pomimo późnej pory. Jest z nami niezmiennie profesor generał Stanisław Koziej. Jeszcze raz proszę się przypomnieć naszym słuchaczom.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Drodzy państwo, patrząc na to, jak wygląda współczesny świat, to, że w epoce antropocenu, gdzie jest to epoka postulowana przez wielu badaczy, pokazująca, że w zasadzie człowiek staje się Bogiem, redefiniuje rzeczywistość, biorąc pod uwagę kwestie chociażby związane z płciowością, staje się Bogiem w kontekście różnego rodzaju genetycznych modyfikacji, być może za jakiś czas także klonowania. W tej epoce antropocenu jednocześnie doświadczamy ogromnej niepewności, stresu, która też może powodować reakcje nieadekwatne do rzeczywistości. Być może pewnego rodzaju uzależnienie od rozwiązań przemocowych, biorąc pod uwagę niski próg bólu czy stresu. O tym już wcześniej z generałem rozmawialiśmy, że z punktu widzenia polityki i pewnej kalkulacji strategicznej decyzja Władimira Putina wydaje się błędna, biorąc pod uwagę 24 lutego 2022 roku. Ale chciałbym rozpocząć ten trzeci dzisiaj fragment naszej rozmowy od pytania do pana Marka Stefana. No bo przecież mamy dziś środowisko rozpędzone jak nigdy dotąd globalizacji. Oczywiście pandemia spowodowała, że odczuliśmy wszyscy na własnej skórze, jak globalizacja jest ważna, biorąc pod uwagę przerwane łańcuchy dostaw. Jednocześnie pozwolę sobie zauważyć, że mamy dzisiaj niesłabnącą dynamikę wydatków na zbrojenia globalne. W roku 2021 po raz pierwszy w historii wydatki globalne przekroczyły 2 biliony dolarów. Przez okres pandemii wzrosły nominalnie o 6%. A zatem wciąż widać pewną inklinację, pewnego rodzaju ustawienie domyślne państw związane z tym, że chcemy się, daj Boże, bronić i wykorzystywać wojnę w sposób potencjalny, o którym mówił pan generał Stanisław Koziej. Panie Marku, czy wojna w ogóle może się opłacać w środowisku globalizacji? Bo mam wrażenie, że z punktu widzenia dzisiaj kilku stolic, większych, mniejszych państw, zwłaszcza też patrzę na Federację Rosyjską, patrzę na Kreml, ktoś dzisiaj tej lekcji nie odrabia. Wydawałoby się, że ta wojna nie może być opłacalna, ale jednak przemoc zajmuje niezmienne miejsce. Wojna jest nieśmiertelna, choć wielu z nas chciałoby ją unieszkodliwić, zneutralizować raz na zawsze, ale nam to nie wychodzi. Czy widzi pan zależność między środowiskiem globalizacji, procesami globalizacji, a instytucją wojny?
Dziękuję bardzo za zaproszenie i też za to pytanie. Nie jest ono nowe. Nie pojawia się ono teraz tylko i wyłącznie w związku z obecną fazą globalizacji, ale ono już się pojawiało i to pojawiało się przed I wojną światową. W 1910 roku wyszła taka książka pod tytułem The Great Illusion, autorstwa Normana Angela. W książce tej autor twierdził, że w świecie...
Wielka iluzja.
Wielka iluzja, tak. W świecie ówczesnej globalizacji, tamtej fazy globalizacji, tak, która miała przede wszystkim charakter dominującej roli mocarstwa, ówczesnego mocarstwa morskiego, czyli Wielkiej Brytanii, wojna nikomu się nie opłaca. Połączenia gospodarcze między państwami są na tyle istotne i tak głębokie, że zdewastowałoby to tak naprawdę ówczesną światową gospodarkę.
Drodzy Państwo, mało 1910 rok.
1910 rok. Mało tego. Pamiętajmy o powiązaniach rodzinnych przecież, nawet między rządzącymi dynastiami, które przecież były i również odgrywały istotną rolę. Zatem nawet były powiązania rodzinne między przywódcami państw, które 4 lata później rozpętały wówczas największy i najbardziej krwawy konflikt w dziejach świata.
Tak, zwany Wielką Wojną.
Wówczas tak, zwany Wielką Wojną, dziś mówimy Pierwsza Wojna Światowa. Zatem te pytania nie są nowe, ale to, co się niestety znowu powtarza w dziejach, to rywalizacja mocarstw, która ma przede wszystkim charakter napięć geopolitycznych. No i te napięcia geopolityczne również wynikają z rosnących potencjałów, czy zmieniających się potencjałów gospodarczych, geoekonomicznych, poszczególnych aktorów stosunków międzynarodowych. Bo te potencjały gospodarcze zawsze stanowią podstawę do budowy potęgi militarnej. Dodatkowo ta rywalizacja mocarstw jest jeszcze napędzana różnicami cywilizacyjnymi i różnicami wynikającymi z różnych też ustrojów politycznych. Można powiedzieć, że te różnice są też akceleratorami, tak, tej rywalizacji, czyli ją przyspieszają i sprawiają, że te mocarstwa, które wchodzą na ścieżkę rywalizacji, mogą bardzo szybko tę rywalizację zamienić w konflikt, a później nawet w otwartą wojnę. Zatem w świecie globalizacji w XXI wieku, w momencie, w którym się teraz znaleźliśmy, ostatnie 30 lat przyzwyczaiły nas do tego, że funkcjonujemy w świecie otwartych rynków, względnie swobodnego przepływu towarów, usług, ludzi, danych. Przede wszystkim, jeżeli porównamy sobie to, co było przez ostatnie 30 lat ze światem żelaznej kurtyny, zimnej wojny, no to widzimy, że faktycznie te wolności, do których się przede wszystkim przyzwyczaiło moje pokolenie, czyli ludzi urodzonych już po zimnej wojnie, to było coś absolutnie normalnego. Niestety ten świat na naszych oczach się kończy, faza globalizacji, do której przywykliśmy, również się kończy. Paradoks polega na tym, że również sama globalizacja, mimo tego, że miała nas wszystkich połączyć, zbliżyć, to przez to, że nas zbliżyła, również dała okazję do tego, żeby i powody do tego, żeby powstało szereg nowych konfliktów, nowych sporów, które jeżeli osiągną pewną masę krytyczną, mogą przerodzić się w konflikty i w wojny.
No dobrze, to ja mam tutaj takie wrażenie, że pomijając konflikty różnej intensywności, są różne fazy. To są zimne wojny w skali mikro, w skali lokalnej, wojny gorące. Chociażby mówię tutaj o Górskim Karabachu. Mam nadzieję, że to nie będzie przypadek Naddniestrza w roku 2023, biorąc pod uwagę działania eskalacyjne Federacji Rosyjskiej, próbującej podpalić kolejną przestrzeń, może nawet nie pole bitwy, ale destabilizować kolejną przestrzeń, też męczyć wojną w kolejnym miejscu. No, mówił pan o tym, po pierwsze, mam wrażenie, że ta publikacja Great Illusion w zasadzie mogłaby dzisiaj zostać wznowiona w roku 2023 jako pewnego rodzaju memento, pokazujące, że no właśnie, tak specjalnie się nie przywiązujmy do tych dobrodziejstw globalizacji, bo niekoniecznie to nas łączy, a otwiera nowe, no właśnie, puszki Pandory. No i mam wrażenie, panie Marku, panie generale, że tym zasadniczym dzisiaj kontekstem, dyskutowanym już od wielu lat, Między innymi w książkach Allisona. No, no właśnie jest ta tak zwana pułapka Tukidydesa, czyli pewna metafora nieuniknionego starcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, czyli pewna nowa jakość, no bo umówmy się szczerze, Chiny w swojej propagandzie sugerują, są tutaj bardzo konsekwentne, że no nie prowadziły żadnej wojny na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, no bo to chińscy ochotnicy, tam być może jakieś jeszcze inne działania, no a to Amerykanie nadużywają siły militarnej. No czy to jest jedyny i najważniejszy dzisiaj kontekst, w której przesłanki ekonomiczne uruchamiają eskalację w kierunku konfrontacji, mniej lub bardziej intensywnej? Czy jeszcze panowie dostrzegacie inne możliwe konteksty, w których no, mocarstwa zaczynają trzeszczeć? Płyty tektoniczne, gdyby porównać mocarstwa do takich płyt tektonicznych, zaczynają na siebie nachodzić, powodując trzęsienia ziemi. Panie generale, jak pan się odnosi w ogóle do tak zwanej pułapki Tukidydesa? Czy pan w nią wierzy? Czy pan wierzy w nieuchronność konfrontacji chińsko-amerykańskiej? Proszę wybaczyć za kategorię wiary, no ale też troszkę, no pytam tutaj o opinię, a nie o fakty, prawda? Panie generale, proszę bardzo.
No ta kategoria pułapki Tukidydesa, moim zdaniem, pokazana przez Allisona, ona nie tyle mówi o tym, że ta wojna jest nieuchronna, co pokazuje dylemat, przed jakim stoją obydwa te mocarstwa. Ten hegemon, jakim są Stany Zjednoczone, i pretendent, jakim są Chiny. Allison, przywołując ten opis Tukidydesa, tamtej wojny peloponeskiej, pokazuje na pewną prawidłowość, która występuje w relacjach między takimi dwoma podmiotami, właśnie hegemonem i pretendentem, która w tamtym przypadku doprowadziła do wojny, ale przecież nie musiała doprowadzić do wojny, gdyby te decyzje były inne, inaczej podjęte i tak dalej. I moim zdaniem wartość tej kategorii pułapka Tukidydesa wprowadzonej do naszej tutaj debaty naukowej, światowej dyskusji na temat relacji USA-Chiny, ta wartość jest pozytywna w sensie takim, że ona zmusza do refleksji zarówno jedną, jak i drugą stronę, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny, co one mają zrobić i mogą i powinny zrobić, aby uniknąć wpadnięcia w tę pułapkę. Tym bardziej, że warunki dzisiejsze tych relacji hegemon-pretendent w stosunku do tamtych starożytnych Persji i Aten są jakościowo inne z tego powodu, że obydwa te mocarstwa mają broń nuklearną. Czyli obydwa te mocarstwa w razie wpadnięcia w tę pułapkę na pewno znikną, tak? Na pewno poniosłyby nie do zaakceptowania straty. I są w warunkach właśnie tej zimnej wojny, tej konfrontacji neozimnowojennej w tym przypadku, ale tej jakości nowej, o której wcześniej mówiliśmy, między tą wojną gorącą a zimną, i że dzisiaj dominuje potencjalne użycie siły w relacjach między tego typu podmiotami nuklearnymi, a nie realne. W związku z tym wydaje się, że ryzyko wpadnięcia tych dwóch mocarstw w jakąś taką pełnoskalowe zwarcie, tak jak mamy do czynienia Putin przeciwko Ukrainie, że takiego błędu, jaki Putin popełnił, ani Chiny, ani Stany Zjednoczone nie popełnią. Co nie znaczy, że nie ma ryzyka jakichś kontrolowanych konfliktów między nimi, jakichś także zbrojnych starć, ale na skalę ograniczoną. Bo tu do tej naszej dyskusji warto też dodać jeden jeszcze moim zdaniem element ciekawy dzisiejszych czasów, tej ery nuklearnej, tej drugiej ery nuklearnej, już można powiedzieć, bo ta pierwsza to była w czasach pierwszej zimnej wojny, a mianowicie możliwość prowadzenia ograniczonej wojny między takimi dwoma podmiotami, zwłaszcza tutaj przywołuje się przypadek tej doktryny rosyjskiej, tak zwanej deeskalacji nuklearnej, którą Rosja preferuje w stosunku do zbiorowego podmiotu, jakim jest NATO, licząc, że właśnie straszenie taktyczną bronią atomową może zmusić drugą stronę do osiągnięcia przy stole w sytuacji, kiedy Rosja już coś tam lekko chwyciła, prawda? Czyli liczenie, jakieś szanse na ograniczone skutki, ograniczoną wojnę i pewne skutki zbrojnej akcji przeciwko drugiej stronie. Więc tego typu ograniczone akcje zbrojne są możliwe, natomiast wojna na pełną skalę, zwarcie takie jak Persów z Ateńczykami, moim zdaniem tam jednak nie grozi. No, biorąc pod uwagę ten margines jednak, że jest jakiś ułamek procenta, że coś może z przypadku się zdarzyć także i w tym względzie.
Naturalnie. Wojna, starcie w realiach cywilizacji miast, państw, cywilizacja helleńska. Oczywiście są pewne różnice istotne, biorąc pod uwagę pewną jedność kulturową tych samych bogów. Tańczycy, Sparta, Heloci, Ateńczycy i tak dalej. Dzisiaj no, Chiny, myśl strategiczna chińska, cywilizacja konfucjańska, tu cywilizacja zachodnia. Oczywiście trudno tutaj o łączenie tego, czyste analogie. No więc, czyli tutaj pan generał nas uspokaja, to znaczy pułapka Tukidydesa, użyteczna kategoria, natomiast nie przywiązujmy się do niej. Natomiast, no właśnie, pan generał uspokaja, mówiąc, że ograniczone starcia, nie można tego wykluczyć. No tutaj na pierwszy plan wysuwa się oczywiście wyspa, kiedyś nazwana Formozą, dzisiaj Tajwan i Republika Chińska na Tajwanie, gdzie często wieści się scenariusze kolejnego, czwartego, piątego kryzysu tajwańskiego i nie można tego wykluczyć, patrząc na chińskie poczynania na Morzu Południowochińskim. Natomiast mamy pułapkę Tukidydesa i mamy w moim odczuciu pewnego rodzaju czynnik, który jednak stopuje, powinien stopować Putina na Ukrainie, ale tego nie robi, bo Putin gra dzisiaj o pełną pulę, chyba też o przetrwanie, to znaczy pułapkę związaną z definiowaniem zwycięstwa w XXI wieku. Panie Marku, czy zwycięstwo we współczesnych konfliktach mamy do czynienia z czymś w rodzaju mgły, czy zwycięstwo można w sposób czytelny zdefiniować, implementować i później także rozliczać tych, którzy osiągnęli lub nie osiągnęli określonych celów?
Anglosasi generalnie, biorąc pod uwagę Stany Zjednoczone, ale także Wielką Brytanię, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, mają pewną trudność z kreśleniem konkretnych, mierzalnych celów politycznych wojny. I było to bardzo dobrze widać w czasie zimnej wojny. Było to także bardzo dobrze widać podczas II wojny w Iraku i podczas interwencji w Afganistanie. Brak konkretnego, określonego i realnego też tak celu politycznego wojny sprawił, że te interwencje również trwały tak wiele lat i nie przynosiły tak naprawdę wymiernych efektów. Problem polega na tym, że również wielu amerykańskich ekspertów dzisiaj, biorąc pod uwagę amerykańskie wsparcie dla Ukrainy, również nie dostrzega celu, jaki chciałyby Stany Zjednoczone ostatecznie osiągnąć. Bo z jednej strony mamy wypowiedzi szefa Pentagonu, który mówi o tym, że celem powinno być takie osłabienie Rosji, żeby Rosja już nigdy nie zdecydowała się na podobną interwencję w jej tak zwanej bliskiej zagranicy, żeby pozbawić ją zdolności do tego typu operacji militarnych. No ale z drugiej strony mamy kolejne wypowiedzi innych przedstawicieli administracji Bidena, no, które wskazywałyby na to, że Stany Zjednoczone jednak nie chcą eskalować tego konfliktu, o czym świadczy to, że bardzo tak w sposób ostrożny przekazują kolejne elementy uzbrojenia stronie ukraińskiej. Zatem nawet w Stanach Zjednoczonych toczy się obecnie dyskusja, jak jakie cele powinny sobie również postawić Stany Zjednoczone jako światowe supermocarstwo zaangażowane w ten konflikt, nie w wojnę, ale w konflikt, będąc de facto stroną konfliktu z Rosją, no bo one są właśnie kluczowe, żeby w pewnym momencie stwierdzić, czy się te cele osiągnęło, czy nie i kiedy zakończyć na przykład wsparcie dla Ukrainy, czy to militarne, czy to gospodarcze. Zatem postawienie sobie tych mierzalnych i realnych celów wojny jest kluczowe. I tu wydaje mi się, że też leżała przez wieki przewaga Rosji. To znaczy Rosja potrafiła stawiać cele polityczne, które środkami militarnymi i środkami przymusu bezpośredniego, tak to można nazwać, czy też służb specjalnych i tak dalej, potrafiła osiągać. Oczywiście nie zawsze, często się to wiązało z różnymi ofiarami, olbrzymimi nawet też biorąc pod uwagę poświęcenie całego społeczeństwa, całego narodu, ale Rosja potrafiła dobrze kalibrować te cele polityczne i je osiągać. Wojna na Ukrainie cały czas trwa. W tej chwili ma ona już charakter wojny na wyniszczenie. Zatem zobaczymy, czy uda się Rosji jakieś cele osiągnąć. W tej chwili wydaje się, że Rosja jest daleka od osiągnięcia tych celów, które sobie postawiła na samym początku, bardzo ambitnych zresztą i słusznie wskazywanych przez wielu ekspertów jako mało realne do osiągnięcia. Ale skoro jeszcze o celach politycznych mowa, warto tutaj wrócić do tej kwestii Tajwanu i Chin. Bo tak jak dla Putina i elity na Kremlu, kwestia Ukrainy jest kwestią istotną z punktu widzenia odbudowywania potencjału imperialnego Rosji. Tak wydaje się, że kwestia Tajwanu być może jest jeszcze ważniejsza dla chińskich elit. I to być może właśnie kwestia Tajwanu i obietnica, którą wielokrotnie już składał przewodniczący Xi Jinping, który otrzymał bezprecedensową trzecią kadencję. Tak naprawdę to ten cel jest dla chińskiej elity politycznej niezwykle istotny, żeby Tajwan ponownie włączyć przyłączyć do kontynentu, do państwa chińskiego. Jest to cel wpisany do konstytucji, o którym się mówi przy różnych okazjach. No i w tej chwili chińskie elity polityczne już podkreślają, że również jeżeli nie uda się tego celu osiągnąć metodami pokojowymi, mogą sięgnąć po metody wojskowe. Zatem faktycznie w najbliższym czasie wydaje się, że do takiej interwencji, czy to bezpośredniej w postaci operacji powietrzno-desantowej, czy też w postaci blokady powietrzno-morskiej raczej nie dojdzie. Natomiast amerykańscy analitycy, nawet szef CIA mówił kilka miesięcy temu o tym, że perspektywa tego typu operacji w roku 2027 jest realna. No i oczywiście trzeba pamiętać, że nawet jeżeli ten rok 2027 szczęśliwie dla nas wszystkich, bo ten konflikt miałby olbrzymie negatywne implikacje dla całego świata, oczywiście jeżeli do takiej operacji nie dojdzie, no to mamy kolejne daty, które również są wyznaczone w dokumentach programowych Chińskiej Partii Komunistycznej, tak? Czyli przede wszystkim mowa tutaj o roku 2049, kiedy ma dojść
do okrągła rocznica.
Tak, renesansu narodu chińskiego.
A zatem, drodzy Państwo, kończymy powolutku trzecią część. Za chwilkę przechodzimy do czwartej po krótkim akcencie muzycznym. Mamy wniosek bardzo ciekawy, niekoniecznie optymistyczny. Anglosasi mają problemy z wskazywaniem realnych celów. No, utknięcie w Afganistanie, w Iraku, decyzja o interwencjach, zmiana reżimów z mizernym, nie powiedzieć miernym skutkiem. Dużo lepiej w tym kontekście wyglądała przez wieki Rosja, no, ale mam wrażenie, że Chińczycy wprowadzają tutaj też pewną nową jakość w swoim systemie autorytarnym, by nie powiedzieć totalitarnym. Wskazywanie celów jest chyba dużo łatwiejsze. Wracamy do Państwa, mówiąc o niepokoju, jaki wiąże się z kolejnymi latami po krótkiej przerwie muzycznej.